Drodzy siostry i bracia, na początku pomódlcie się za mnie, abym tę tajemnicę ojcostwa zdołał wypowiedzieć, tajemnicę modlitwy Ojcze Nasz, może właśnie tą modlitwą. Ojcze Nasz,
któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
Amen. I teraz pomódlmy się za was, aby wasze serca były otwarte, abyście umieli usłyszeć to, co Pan Bóg chce, abyście usłyszeli, stąd wynieśli. Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Święty Franciszku,
módl się za nami.
Święty Janie Pawle II,
módl się za nami.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Na początku tej konferencji zapytam tylko Jenka, do której mam czas, bo to nie jest...
Nasz pierwszy punkt programu jest o 18:00 i jest to pogodowe.
Aha, no to... Dobrze. Kochani, więc chcemy zbliżyć się do Ojca w świetle Słowa Bożego, w świetle tego, co sam Chrystus podał nam, co mamy w Piśmie Świętym, a jest to modlitwa Ojcze Nasz. Na tej podstawie właśnie chcemy zbliżać się do naszego Ojca. Możemy powiedzieć, że ta modlitwa pańska, modlitwa Ojcze Nasz, to streszczenie całej Ewangelii. Proście, a będzie wam dane, tak powiedział Jezus i dał nam właśnie te wezwania, wezwania modlitwy Ojcze Nasz. Więc każdy może kierować ku niebu różne modlitwy, ale zawsze modlitwa pańska, modlitwa Ojcze Nasz pozostaje modlitwą podstawową, modlitwą, można powiedzieć, w jakiś sposób centralną. Święty Augustyn pisze: zbadajcie wszystkie modlitwy, jakie znajdują się w Piśmie Świętym, a nie wierzę, byście mogli znaleźć w nich coś, czego nie zawierałaby modlitwa pańska. Jest to, można powiedzieć, najdoskonalsza z modlitw. Nie tylko prosimy o to, czego możemy słusznie pragnąć, ale też w takiej kolejności, w jakiej należy tego pragnąć. Modlitwa pańska uczy nas prosić tego właśnie, o co powinniśmy prosić, czego pragnąć, i kształtuje nasze uczucia, także nasze uczucia do Ojca. Jezus swoimi słowami uczy nas nowego życia, jak powinno wyglądać, i uczy nas modlitwy, bo od właśnie prawości naszej modlitwy zależy także prawość naszego życia. Można powiedzieć, że modlitwa ta jest w centrum Pisma Świętego. Całe Pismo Święte, prawo, prorocy, psalmy, wszystko to wypełniło się w Chrystusie, który przyniósł nam Ewangelię. I właśnie w centrum tej Ewangelii możemy powiedzieć, że jest kazanie na górze, a w tym kazaniu na górze centrum jest to modlitwa do naszego Ojca. Tradycyjnie nazywamy ją modlitwą pańską, co oznacza, że tej modlitwy nauczył nas Jezus, nasz Pan. W odpowiedzi na prośbę uczniów: Panie, naucz nas modlić się. A więc to rzeczywiście jest modlitwa Pana, modlitwa jedyna. Z jednej strony właśnie przez słowa tej modlitwy Syn Boży przekazuje nam słowa, które dał Mu Ojciec. No bo On przekazuje nam słowa Ojca. A więc jest, można powiedzieć, takim pośrednikiem od góry. Ale też Jezus jest człowiekiem, Słowem wcielonym. Jest nie tylko Bogiem, ale też człowiekiem. A więc zna nasze potrzeby, pragnienia. A więc można powiedzieć, że objawia nam to, co jest tak naprawdę naszą naturą. A więc jest wzorem naszej modlitwy, tego, o co człowiek powinien prosić. A więc także tak od dołu, można powiedzieć, wydobywa z nas modlitwę, abyśmy ją wznosili ku Ojcu. Jezus nie tylko daje nam słowa, nie jest to jakaś formuła mechanicznego powtarzania. Nie są to tylko słowa synowskiej modlitwy, ale również daje nam ducha, przez którego te słowa stają się w nas duchem i życiem, a więc stają się prawdziwe. Rzeczywiście w Duchu Świętym jesteśmy synami naszego Ojca. Tutaj fragment z listu do Galatów, rozdział 4. Ojcze, Bóg wysłał do serc naszych ducha, syna swego, który woła Abba Ojcze. Więc Duch Święty dany nam rzeczywiście woła w nas Abba Ojcze. Modlitwa Pańska jest też modlitwą Kościoła. Pierwsze wspólnoty chrześcijan modliły się słowami modlitwy Pańskiej 3 razy dziennie. I Pan właśnie też nas uczy. Zauważcie, że modlitwą Pańską też modlimy się podczas sprawowania sakramentów. To też jakoś uwydatnia to, że jest to modlitwa Kościoła. Podczas chrztu, czy podczas też bierzmowania, jeśli te sakramenty są razem sprawowane, następuje przekaz modlitwy Pańskiej, a więc katechumenom, czy dzieciom, kiedy są ochrzczone, można powiedzieć, wręcza się, przekazuje się modlitwę Pańską, ponieważ ona oznacza nowe narodzenie do życia Bożego. Można powiedzieć, że ci, którzy modlą się do Ojca, są ponownie powołani do życia, do nowego życia, w którym mają Ojca. Od tej pory mogą rzeczywiście w prawdzie nazywać Boga Ojcem, ponieważ otrzymują na chrzcie niezatarte namaszczenie, pieczęć Ducha Świętego, który daje im taką nową, synowską istotę. Także modlitwą Ojcze Nasz modlimy się podczas Eucharystii, która jakoś objawia sens i skuteczność tej modlitwy. Jest ona umieszczona między modlitwą eucharystyczną a obrzędami Komunii Świętej. I z jednej strony streszcza wszystkie modlitwy, prośby, które zanieśliśmy, i z drugiej strony wyraża prośbę o wejście na ucztę Królestwa, którą jest Komunia Święta. I w Eucharystii także modlitwa Pańska ukazuje nam taki eschatologiczny charakter swoich próśb, ponieważ jest to modlitwa właściwa czasom ostatecznym, czasom zbawienia, które zostały zapoczątkowane wraz z wylaniem Ducha Świętego, a które wypełnią się wraz z powrotem Pana. W tej modlitwie sam Chrystus, który nam ją dał, zachęca nas, abyśmy się zbliżyli z całą ufnością do naszego Boga. Pamiętamy, w Księdze Wyjścia Mojżesz usłyszał takie słowa: nie zbliżaj się tu, zdejm sandały z nóg. Natomiast nas Jezus, który jest arcykapłanem tej świętej ziemi, arcykapłanem boskiej świętości, sam zaprasza nas, wprowadza nas przed oblicze Ojca i zaprasza nas do takiej szczerej prostoty synowskiej do ufności, radosnej pewności, pokornej śmiałości, takiej pewności bycia kochanym. To taki wstęp do tej modlitwy Ojcze Nasz, która jednocześnie objawia nam ojcowskie oblicze. Pierwsze słowo tej modlitwy już jest słowem takim, można powiedzieć, powalającym, jeśli tak naprawdę nad nim się głębiej zastanowimy. Słowo Ojcze. Tak możemy zwracać się do naszego Boga. To słowo właściwie wcześniej nie było jakoś tak objawione człowiekowi z taką mocą, z taką siłą. Gdy Mojżesz zapytał Boga, kim jest, usłyszał właściwie inne imię. Natomiast Syn Boży, Jezus Chrystus, właśnie to słowo daje nam jako pierwsze słowo modlitwy, którą mamy wznosić do Boga. W tym jednym słowie mieści się cała historia zbawienia. Możemy mówić Ojcze, ponieważ Syn Boży stał się naszym bratem, ponieważ objawia nam Ojca, ponieważ przez dzieło Chrystusa stajemy się na nowo dziećmi Bożymi. Oczywiście, aby rzeczywiście wypowiadać to słowo Ojcze z całą mocą, no to musimy oczyścić nasz obraz Boga, oczyścić nasze serce, aby było sercem człowieka pokornego. Musimy oczyścić nasze obrazy Boga powstałe w naszej historii osobistej, w naszej kulturze, ponieważ tak naprawdę to, czym jest Bóg, przekracza wszystko to, co możemy sobie wyobrazić. Tak naprawdę możemy stworzyć przez to jakiegoś bożka, a nie prawdziwego Boga. Ten bożek naszych wyobrażeń powinien zostać zburzony. I dla dzisiejszego człowieka, jak to już mówił Konrad, brat Konrad, to słowo Ojciec, ta pociecha płynąca z tego pierwszego słowa, nie jest zawsze odczuwalna, ponieważ często albo w ogóle brak nam doświadczenia Ojca, albo jest ono jakoś zaćmione. I dlatego od Jezusa musimy uczyć się, co to znaczy Ojciec. Panie, pokaż nam Ojca, mówimy do Jezusa. Ale przypomnijmy sobie, jakie słowa wtedy odpowiedział Filipowi. Filipie, tak długo jestem już z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Więc patrząc na Jezusa, na Jego czyny, na Jego mowy, możemy poznawać Ojca. Jest to oblicze Boga miłosiernego, który mówił na przykład: miłujcie waszych nieprzyjaciół, który kazał przebaczać, który wzywał do przebaczenia, który oddał w Jezusie za człowieka swoje życie. Możemy powiedzieć, że ojcostwo Boga ma takie dwa wymiary. Po pierwsze, Bóg jest naszym Ojcem, ponieważ jest naszym Stwórcą. Ponieważ nas stworzył, jesteśmy Jego własnością. Bóg stworzył człowieka na swój obraz. I to nie tylko ludzkość, ale konkretnie chciał każdego z nas. Jest to prawda katechizmowa. Ja to wyciągnąłem, to nie jest jakieś pobożne kaznodziejstwo. Jest to rzeczywiście prawda. Podkreślam to, bo myślę, że to musimy jakoś przeżyć bardzo mocno, że Bóg chciał po imieniu i zna po imieniu każdego z nas. Jest to prawda z katechizmu, którego użyłem też do przygotowania tej konferencji. A więc Bóg jest Ojcem każdego z nas ze względu na stworzenie. Chciał każdego z nas, znając każdego z nas po imieniu. Choćby nasi rodzice nawet nas nie planowali, nie chcieli, to Bóg nas zaplanował i chciał. I to takimi, jakimi jesteśmy. Dzisiejsza ta ideologia gender próbują robić różne takie, prawda, przekręcenia. Natomiast musimy być tacy, jakimi Pan Bóg nas chciał i zaplanował. Nie możemy jakoś dowolnie pewnych rzeczy w swojej naturze zmieniać, na przykład płci. Pan Bóg naszą płeć chciał i zaplanował. Jest także drugi wymiar ojcostwa Boga. Ojcowie Kościoła mówią, że Bóg stwarzał człowieka na obraz swój, ale właśnie Ojciec spojrzał na Chrystusa, który jest tym, można powiedzieć, nowym Adamem, człowiekiem wzorcowym. Według tego wzorca Chrystusa zostaliśmy stworzeni. Jezus jest, jak wiemy, Synem we właściwym tego słowa znaczeniu, ponieważ ma tę samą, co Ojciec, istotę. Ale Ojciec chce przyjąć nas jeszcze bliżej niż tylko na podstawie stworzenia. Chce nas zjednoczyć jeszcze bardziej i chce nam dać takie synostwo, nazywamy to synostwo przybrane, nie dlatego, że jakieś gorsze. Czasami to słowo, że jesteśmy dziećmi przybranymi, może nam tak trochę się nie podobać, że jest to coś gorszego, ale nie. Jesteśmy dziećmi Bożymi przez stworzenie. Bóg nas kocha. Nikogo z nas się by nie wyparł, nie powiedziałby, to jest jakiś mój, powiedzmy, nie wiem, pasierb, to nie jest mój syn czy moja córka. Już na podstawie dzieła stworzenia. Oczywiście człowiek źle odpowiedział na to dzieło stworzenia. Pamiętamy grzech pierworodny, nasze osobiste grzechy, więc można powiedzieć, że to my gdzieś wyparliśmy się, zaparliśmy się Pana Boga. Natomiast z Jego strony zawsze było otwarcie, miłość i Pan Bóg czyni dzieło odkupienia. To dzieło odkupienia zaczyna się od wcielenia. Druga osoba boska staje się człowiekiem. Nasza szkoła franciszkańska w teologii mówi, że nawet gdyby nie było grzechu człowieka, Jezus Chrystus jako ten wzorzec człowieczeństwa i tak stałby się człowiekiem. A więc Pan Bóg chce naprawić nasz błąd, naszego grzechu, ale też chce nam dać w tym synostwie coś więcej. Jakoś uczynić nas uczestnikami swojej natury w Jezusie Chrystusie. To słowo, że jest to synostwo przybrane, mówimy przez odniesienie, przez porównanie z Chrystusem. A więc gdzieś Bóg Ojciec przyjmuje nas do jedności ze sobą, do jedności z Trójcą Świętą. Właśnie to nasze miejsce w Trójcy Świętej, w tej jedności z Bogiem jest tam, gdzie jest Syn Boży. A więc w porównaniu z Chrystusem możemy używać tego słowa synostwo przybrane, no bo tylko Jezus ma boską naturę i jest w pełni Bogiem, ma takie należne miejsce w Trójcy Świętej. My właśnie na zasadzie pewnego przyjęcia, pewnej łaski, łaski stworzenia i później łaski tego usynowienia. Modlić się do Ojca, to znaczy wejść w Jego misterium, którym jest On sam, który objawił nam Syn Boży, który stał się człowiekiem. Tym, czego człowiek nie może pojąć, jest właśnie ta osobowa relacja Syna z Ojcem. Ale jednak Duch Syna pozwala nam uczestniczyć właśnie w relacji osobowej Syna z Ojcem. ponieważ narodziliśmy się z Boga. To Ojcze Nasz jest spojrzeniem na samego Boga, takim wielkim płomieniem miłości. Dusza roztapia się w Nim, może pogrążyć się w miłowaniu swojego Ojca ze szczególną i pobożną czułością. Może rozmawiać z Bogiem jak z własnym Ojcem. Ojcze Nasz, to imię Boga objawione w tej modlitwie, może budzić w nas miłość i zapał w modlitwie i także nadzieję, że otrzymamy to, o co będziemy prosić naszego Ojca, ponieważ czego może odmówić On swoim dzieciom, skoro już wcześniej pozwolił im być swoimi dziećmi. Ten dar przybrania, włączenia w Boże życie wymaga z naszej strony nieustannego nawrócenia i nowego życia. Modlitwa do naszego Ojca powinna rozwinąć w nas pragnienie, aby upodabniać się do Niego. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, ale to podobieństwo do Niego zostało nam przywrócone dzięki łasce, na którą powinniśmy odpowiedzieć. Powinniśmy postępować rzeczywiście w życiu codziennym jak dzieci Boże. Więc modlitwa Ojcze Nasz prowadzi nas do komunii z Ojcem. Powinna być modlitwą pokorną i ufną, abyśmy mogli ciągle poznawać Ojca z nowym zachwytem, adorować Go. Trzeba nieustannie kontemplować piękno Ojca i nasycać Nim naszą duszę. Można powiedzieć, że zwracamy się osobiście do Ojca, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie dzielimy boskości z Synem, ponieważ jedynie jest to możliwe dla drugiej osoby, ale wyznajemy, że Syn jest odwiecznie zrodzony przez Ojca i że od Niego pochodzi Duch Święty. Można powiedzieć, włączamy się w życie Boże i też czcimy całą Trójcę Świętą właśnie w tej modlitwie Ojcze Nasz. Można by zadać sobie takie pytanie też, czy możemy nazywać Boga Matką. Jeżeli modlimy się modlitwą Ojcze Nasz, to pytanie, czy można by nazwać Boga też Matką. Takie pytanie zadaje sobie Ojciec Święty Benedykt XVI w swojej książce Jezus z Nazaretu i odpowiada na to pytanie, że owszem, Pismo Święte w wielu miejscach podkreśla takie macierzyńskie cechy Boga. Mówi chociażby o łonie Boga, takim miejscu, gdzie jest Boże miłosierdzie, które się porusza jakimś właśnie takim ukochaniem człowieka. Ale jednak ostatecznie ta odpowiedź jest negatywna, ponieważ modlimy się tak, jak nas tego nauczył Jezus. Modlimy się zgodnie z Pismem Świętym, a nie powinniśmy modlić się jakoś tak, jak nam przychodzi do głowy, czy jak nam się podoba. A więc tylko wtedy, jeśli nasza modlitwa jest zgodna ze Słowem Bożym, modlimy się należycie. A więc mimo wielu miejsc w Piśmie Świętym, które mówią o jakiejś czułości Pana Boga, jednak Bóg chce być nazywany Ojcem. Następne słowo tej modlitwy to słowo nasz. To słowo nasz możemy właśnie odnosić do Boga. Gdy wypowiadamy ten zaimek, to nie wyrażamy posiadania, ale całkowicie nową relację do Boga. Uznajemy, że wszystkie Jego obietnice miłości zapowiedziane przez proroków zostały wypowiedziane przez Chrystusa w nowym i wiecznym przymierzu. Staliśmy się Jego ludem, ludem Bożym, a On jest odtąd naszym Ojcem. A więc modlitwa pańska jest modlitwą ludu Bożego w czasach ostatecznych. Mamy nadzieję właśnie, że rzeczywiście już na wieki wejdziemy do Królestwa Bożego, gdzie Bóg będzie naszym Bogiem, a my będziemy Jego ludem. To słowo nasz jest też słowem zobowiązującym. Musimy wyjść z takiego zamkniętego kręgu naszego ja, włączyć się we wspólnotę innych dzieci Bożych. Zobaczcie, że zwracamy się do Boga jako lud. Nie tyle Ojcze mój, co Ojcze nasz. Wymaga to od nas otwarcia na innych, otwarcia na Kościół, na tę naszą nową rodzinę. A więc jest to modlitwa nasza osobista, ale też modlitwa Kościoła. Możemy modlić się do naszego Ojca i jednocześnie prowadzić do Niego tych wszystkich, których On nam dał jako naszych braci i sióstr. Jakby otwierać innych na miłość Pana Boga, wprowadzać, można powiedzieć, wziąć za rękę, tak wspólnie iść do naszego Ojca. To słowo nasz oznacza też, że Duch Święty jednoczy nas w modlitwie. Modlimy się wspólnie, ponieważ Jezus nas do tego uzdolnił, posyłając nam Ducha Świętego. Mimo nawet podziałów chrześcijan, modlitwa do naszego Ojca pozostaje takim dobrem wspólnym, naglącym wezwaniem dla wszystkich ochrzczonych, którzy powinni też modlić się o jedność, wyzbywać się indywidualizmu, przezwyciężać podziały i różnice. I jeszcze ostatni wers tej modlitwy, który dzisiaj omówię, któryś jest w niebie. To biblijne wyrażenie nie oznacza miejsca, niebo, ale sposób istnienia. Nie tyle oddaleni od Boga, jakoby nasz Ojciec miał być gdzieś daleki, gdzieś trudno osiągalny, jakoby nas nie słyszał, nie widział naszych wyciągniętych rąk, ale to słowo oznacza Jego majestat. Nasz Ojciec nie znajduje się gdzie indziej, ale raczej jest ponad wszystkim, co oznacza, że jest święty, po trzykroć święty, ale też dlatego jest blisko serca pokornego i skruszonego. Niebem przecież równie dobrze mogą być nazwani ci wszyscy, którzy noszą w sobie ten obraz świata niebieskiego, w których Bóg mieszka i żyje. Wiemy, że Bóg zamieszkuje w jakiś szczególny sposób człowieka, który znajduje się w stanie łaski uświęcającej, i on jest takim niebem, w którym żyje Pan Bóg. Ale też z drugiej strony wiemy, że pierwszy grzech, grzech też nasz osobisty, skazał nas na jakieś wygnanie. I nawrócenie serca sprawia, że możemy powrócić do Ojca, który jest w niebie. Niebo i ziemia zostają pojednane przez Chrystusa. Gdy Kościół modli się: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, wówczas wyznaje, że jesteśmy ludem Bożym już przebywającym na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Efezjan, rozdział 2. Ludem ukrytym z Chrystusem w Bogu. Kolosan, rozdział 3. Jednocześnie wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz niebieski przybytek. 2 list do Koryntian, rozdział 5. Chrześcijanie są w ciele, ale nie żyją według ciała. Żyją na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Tymi słowami chcemy powiedzieć, że wprawdzie mamy różnych ojców niebieskich, ale wszyscy pochodzimy od jednego ojca, a tak, ziemskich, ale pochodzimy od jednego ojca w niebie, który jest wzorem wszelkiego ojcostwa, jego źródłem. Uważnie słuchacie, to dobrze, że nie śpicie. Zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi, mówi święty Paweł, Efezjan, rozdział 3. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Mateusz, rozdział 23. Można powiedzieć, że to ojcostwo Boga jest bardziej rzeczywiste niż ojcostwo ludzkie, ponieważ w ostatecznym rozrachunku to od Ojca Niebieskiego mamy nasz byt. A więc oczywiście nie chodzi o to, żeby nie nazywać ojcem naszych ojców ziemskich, ale żeby rozumieć, że to ich ojcostwo jest tak naprawdę w porównaniu z Bożym ojcostwem drugorzędne. Ziemskie ojcostwo dzieli, niebieskie ojcostwo łączy. Te słowa, które usłyszeliśmy, to była taka wizja naszego Ojca biblijna, też wizja z katechizmu, katechizmowa. To, co też pisał papież Benedykt XVI o Ojcu w swojej książce Jezus z Nazaretu, gdzie też omawia modlitwę Ojcze nasz. I myślę, że taka wiedza jest nam potrzebna, ponieważ jak to podkreśla chociażby papież Benedykt XVI, nie możemy modlić się czy czcić Boga w sposób dowolny, ale musimy jednak trzymać się tego, co mówi nam On sam przez swoje objawienie, co podaje nam Kościół. Ale to jest dopiero początek, ponieważ każdy z nas teraz musi wykonywać kolejne kroki w modlitwie, aby rzeczywiście nawiązywać coraz głębszą, osobistą relację z Ojcem, aby gdzieś poruszony przez Słowo Boże szukał Boga, szukał Ojca w modlitwie. I tutaj jeszcze raz powrócę do tych słów Jezusa: kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Czytając Pismo Święte, moglibyśmy być trochę zawiedzeni, że Jezus może za mało mówi o Ojcu, że może więcej mówi o różnych innych rzeczach, a jednak Jezus objawia nam Ojca. Objawia nam Ojca właśnie przez siebie. Więc będąc spragnieni tego, kim jest Ojciec, patrzmy na czyny i słowa Jezusa, słowa pełne miłości, miłosierdzia, słowa niosące zbawienie, te wszystkie czyny uzdrowień, te wszystkie czyny uwolnień, są to czyny Ojca, są to dzieła, które Ojciec dał Jezusowi do wykonania. A więc w tym pięknym obrazie Jezusa widzimy też Ojca, który za tym wszystkim stoi. I też bardzo piękna przypowieść objawiająca nam Ojca, przypowieść o synu marnotrawnym. Myślę, że to słowo, kiedy słyszymy słowo Ojciec, możemy właśnie też bardzo mocno do tej przypowieści wracać myślą, gdzie ten Ojciec wypatruje cały czas swojego syna, ponieważ w przypowieści słyszymy, że dostrzegł go z daleka, kiedy on wracał, więc musiał go cały czas wypatrywać. To nie był przypadek, że dostrzegł go z daleka. Kiedy to dziecko jego przychodzi, Pamiętamy, że rzuca się mu na szyję, całuje go. Przecież ten człowiek był na pewno w podartych szatach, brudny. No, możemy sobie taką sytuację wyobrazić. Był świniopasem, więc możemy sobie tego człowieka wyobrazić. I właśnie ojciec pada mu na szyję, całuje go. To jest najpiękniejszy chyba taki biblijny obraz naszego Ojca, który pada na szyję, całuje i dostrzega z daleka swojego Syna. Myślę, że w tym roku kanonizacji Jana Pawła II no nie możemy też jakoś nie odwołać się do jego jakiejś koncepcji ojcostwa. Napisał taki piękny dramat Promieniowanie ojcostwa. Bardzo trudny też. Myślę, że tutaj warto kilka słów o tym powiedzieć. O tym promieniowaniu ojcostwa. Ten dramat w takim, jeżeli można byłoby go jakoś streścić, może też nie cały, tylko akurat ten fragment, który mówi jakoś szczególnie o ojcostwie, opisuje relację przybranego ojca z córką. A więc jest mężczyzna, który w jakiś sposób broni się przed przyjęciem roli ojca, nie chce być ojcem, jakoś nie czuje się gotowy. Ma jakieś też swoje może zranienia, swoją historię życia. Być może autor nawet sugeruje pewne zamknięcie tego człowieka na Bożą łaskę, może jakiś trochę egoizm też, a więc pewną również samotność, która się z tym wiąże, ponieważ nie chcąc wejść w relacje ojcostwa, ten człowiek czuje się samotny. Być może w jakiś tam wymiarze jest mu z tym dobrze, bo nie wymaga to od niego pewnego oddania samego siebie. Natomiast ten człowiek poznaje dziecko i wchodzi właśnie z tą dziewczynką w relację takiego przybranego ojcostwa, ponieważ ona wcześniej straciła swojego ojca. Gdzieś jakaś taka kulminacja tej ich relacji następuje podczas takiej wycieczki przez las. Myślę, że możemy jakoś wczuć się w to, w tym otoczeniu, gdzie idą przez las i gdzieś tam jest żmija, której ukąszenie zagraża właśnie temu dziecku i wtedy właśnie ten Adam w jakiś sposób chroni ją, narażając się samemu na ukąszenie tej żmii, ale właśnie udaje mu się ochronić to dziecko i wtedy odczuwa w sobie właśnie te uczucia opiekuńczości, odkrywa w sobie po prostu ojcostwo w tym momencie i ono dalej później jest przez niego przeżywane. Myślę, że bardzo taka piękna, wspaniała lektura, taka wielopoziomowa, bo nad tym poziomem tej ludzkiej historii znajduje się, można powiedzieć, taka analogia też Boga i człowieka. Można powiedzieć, analogia osób boskich. Widzimy tu pewną taką, to co można nazwać twórczą wzajemnością, ponieważ człowiek staje się ojcem tylko jeżeli właśnie wejdzie w relację z drugim człowiekiem, jeżeli wejdzie w relację z matką i wejdzie w relację ze swoim dzieckiem. Jest to analogia do Trójcy Świętej. Zauważmy, że osoby Boże w Trójcy Świętej są sobą właśnie przez relację z drugą osobą. Ojciec rodzi syna w takim odwiecznym akcie, który nie ma początku, w Ten Syn cały Mu się oddaje, aby cały siebie otrzymać. Duch Święty, jest to podobna relacja z tym, że Ojciec z Synem razem tchną Ducha Świętego, nazywamy to relacją tchnienia. W Trójcy Świętej odróżniamy ją od relacji zrodzenia, a więc Duch Święty jest tchnięty, Syn jest zrodzony, Ojciec jest niezrodzony. Każda z tych osób ma tę samą boską naturę, a to, co różni te osoby od siebie, to właśnie relacje, w jakich są z innymi osobami. I tak samo każdy z nas, aby zyskać jakąś nową tożsamość, potrzebuje wejścia w relacje z drugim. To podkreśla Jan Paweł II. Żyliśmy samotnie, zanim się spotkaliśmy, pisze. A przecież nie bylibyśmy sobą bez siebie. Ojciec może powiedzieć, jestem ojcem, matka ma prawo powiedzieć, jestem matką. Ale matka staje się matką dzięki ojcu, a ojciec ojcem dzięki matce. I to wymaga jeszcze jednej rzeczy, mianowicie takiego ogarnięcia przez słowo mój, moja. To właśnie jest to, czego lękał się ten bohater tego dramatu, Adam, że stanie się czyjś. Ale tego, zauważmy, nie lękał się Pan Bóg. Możemy go nazwać naszym Ojcem. Możemy go właśnie tym słowem, które troszeczkę się kojarzy nam z taką zaborczością, ale jednak nią nie jest. Możemy go tym słowem nazwać. Jest to Ojciec nasz. On nazywa nas swoimi dziećmi. Więc mamy prawo do tego słowa w relacji z Bogiem i w naszych wzajemnych relacjach. Jest to właśnie bardzo piękne i takie bardzo zbliżające i jednoczące. Możemy nazwać drugiego człowieka moim ojcem, moją matką, moim dzieckiem. Możemy naszego Boga nazwać też naszym, moim ojcem. Na zakończenie właśnie tej konferencji chciałbym jeszcze wydobyć taką jedną myśl właśnie z tego dramatu Karola Wojtyły, Promieniowanie ojcostwa. Boga poznajemy poprzez analogię z relacjami ludzkimi, ale też odwrotnie. Relacji ludzkich uczymy się patrząc na Boga. A więc można powiedzieć, że jest to takie koło. Uczymy się Boga poprzez relacje ludzkie i uczymy się relacji ludzkich patrząc na naszego Stwórcę, na naszego Ojca. Więc jesteśmy, można powiedzieć, w takim nieustannym ruchu, dzięki któremu możemy wznosić się coraz wyżej do Boga, ale też możemy pogłębiać nasze człowieczeństwo. Tego jakoś chce nas uczyć Chrystus, dając nam modlitwę Ojcze Nasz. Tego chce nas uczyć nasz Ojciec Niebieski. Tego też, myślę, swoim pontyfikatem uczył nas Jan Paweł II, w którego kościółku jesteśmy. Amen.